Rozmowy o przywództwie.
Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek rozmów o przywództwie. Dzisiaj wspaniała gościna, pani prezes Karolina Demus, prezes Sandoz w Polsce. Bardzo dziękuję pani prezes, że pani prezes się zgodziła porozmawiać na temat przywództwa.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, panie rektorze.
I pierwsze pytanie. Wracamy do szkoły wyższej. Co pani prezes dały studia i czy w ogóle warto studiować?
Zdecydowanie warto studiować. Moja droga do studiowania była troszeczkę wydłużona, gdyż ja w pierwszym etapie zdawałam na studia i nie udało mi się dostać na studia. I postanowiłam wtedy zrobić sobie taki rok wolnego. Wyjechałam do Anglii, tam szkoliłam się troszeczkę w języku angielskim, a po powrocie doszłam do wniosku, że być może nie wszyscy muszą mieć ukończone studia wyższe i postanowiłam rozpocząć pracę. Natomiast myślę, że tak mniej więcej po roku pracy na stanowisku asystentki prezesa zarządu doszłam do wniosku, że nie do końca jest to to, czym chciałabym się zajmować przez całe życie. A ponieważ pracowałam w firmie biotechnologicznej, bardzo blisko siedziby dzisiaj Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to stwierdziłam, że żeby pracować w tej organizacji, a zawsze inspirował mnie marketing, to warto skończyć studia o kierunku technologii i żywności. I tak się zaczęła moja kariera studencka. Zamieszkałam z moimi koleżankami i kolegami w akademiku, natomiast ja kontynuowałam pracę i w tym samym czasie studiowałam. Co nie było z punktu widzenia takiego życia studenckiego najlepsze, bo moi koledzy i koleżanki często imprezowali również, a ja musiałam o godzinie 6 rano wstać, żeby o 7 być w pracy, więc bywało to dosyć wyczerpujące. Ale to była młodość, tak, bo to wtedy wystarczyły 3-4 godziny snu. Natomiast to, co dały mi studia wyższe, to taką ciekawość, tak, ustrukturyzowanie trochę swojej wiedzy, tym bardziej, kiedy łączy się wiedzę z pracą, to łatwiej czerpać też trochę ze studiów i czerpać te najważniejsze elementy, które mogą się w przyszłości przydać w kontekście pracy zawodowej. Także ja bardzo miło wspominam te czasy i też profesorów, z którymi miałam przyjemność pracować w sensie takim, od których mogłam się uczyć, tak? Więc uważam, że studia wyższe są jak najbardziej istotne. Pytanie tylko, jak dochodzimy do tej decyzji, żeby na te studia pójść? No, dla mnie ta decyzja była związana właśnie z taką porażką pierwszą, tak, że nie dostałam się na kierunek studiów, na który chciałam pójść i stwierdziłam, że być może warto inaczej pokierować swoim życiem, jednak gdzieś tam ta chęć uczenia się zwyciężyła.
Ale w życiu liderki, lidera nie są same sukcesy.
Te to prawda.
Porażki też się przydają.
Absolutnie tak, tu w 100% się zgadzam, bo porażka uczy chyba więcej niż sukces. Sukces sprawia czasami, że wydaje nam się, że pewne rzeczy przychodzą nam bardzo łatwo, a to nieprawda, bo często to się sukces może być związany również z odrobiną szczęścia, tak? Natomiast porażka uczy nas znacznie więcej.
Ale myślę, że to, co pani prezes powiedziała, ta ciekawość jest bardzo ważna, bo jedną z takich ważniejszych cech liderki, lidera, to jest właśnie ciekawość
Absolutnie.
Świata, prawda?
Tak, tak.
Ma pani prezes bardzo bogate doświadczenie międzynarodowe. Holandia, Australia, Nowa Zelandia, Singapur. Jakie są różnice między pracownikami Polakami, a z innych nacji?
Rzeczywiście te różnice są duże, szczególnie w przypadku Azji. Bo praca w Holandii, ja miałam ogromną przyjemność pracować w biurze tak zwanym globalnym, w związku z czym pracowałam z ludźmi, ale głównie Europejczykami z różnych kultur i już wtedy widać było różnice takie kulturowe. Natomiast Europejczycy są w znaczącej dużej części dość podobni w kontekście tego, jak pracują. Natomiast w Azji rzeczywiście, pamiętam, że nawet ktoś mi dał taką radę, proszę nie mylić destynacji wakacyjnej z destynacją związaną z karierą zawodową, bo te różnice kulturowe są bardzo duże. Na przykład mówi się o Australijczykach, że oni są tacy laid back, że są bardziej zrelaksowani. Ja bym tego tak nie określiła. Uważam, że się bardzo skupiają na tak zwanym work-life balance, bo pracują ciężko, ale starają się też jednak korzystać nieco więcej z życia niż typowy Europejczyk czy Polak. Natomiast w Azji rzeczywiście ten taki laid back stosunek do pracy był troszeczkę większy. Związany myślę, że z takimi kwestiami kulturowymi, bo na przykład lunch. Ja pamiętam, jakie błędy popełniłam na początku pracy w Singapurze, bo sama przyzwyczajona do tego, że wychodzę sobie na przerwę lunchową pół godziny, raz, wracamy do biura i kiedyś pamiętam, że siedzę z koleżanką i patrzę, a osoby, które wyszły o 12, wracają do biura o 15. I dla mnie to było takie szokujące, wręcz pokazałam na zegarek, że... Natomiast okazało się, że oni bardzo celebrują kwestie jedzenia w ogóle, więc jak wychodzą na lunch, to wychodzą na 2-3 godziny. Natomiast później rzeczywiście oni nie wychodzą o 17 do pracy, do domu, tylko zostają w tej pracy znacznie dłużej. Co w pewnym sensie jest trochę uciążliwe, tak? Bo jednak dla kogoś przyzwyczajonego do pracy jednak takiej bardziej ułożonej, to było dość ciężkie. Już nie chcę wspominać o wszystkich błędach, które wykonałam.
W jednym z wywiadów tak? Pani prezes powiedziała, że nie ma to jak Polacy.
Tak. I tu właśnie chciałam wrócić do tego, że... Praca z Polakami jest, i nie wiem, czy to wynika z tego, że sama jestem Polką, czy mam taki patriotyczny stosunek do swoich koleżanek i kolegów, ale my bardzo ciężko pracujemy. W sensie takim, że jesteśmy bardzo dedykowani swojej pracy. My jesteśmy bardzo ciekawi. My szukamy takiej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Czyli my nie jesteśmy odtwórczy, tylko jak wchodzimy w projekt, to zastanawiamy się, po co my to robimy najpierw, a jak już jesteśmy przekonani, że sens duży jest w danym projekcie, to dajemy z siebie 100%. No pomijam kwestię poczucia humoru, kwestię takiego podejścia dosyć poważnego do pracy, ale połączonego trochę jednak z tą formą zabawy, więc no ja uważam, że Polacy są, i jeszcze dodam tutaj jeden element, ja myślę, że to też kwestia naszego systemu edukacyjnego, że naprawdę to są mądrzy ludzie. Polacy są mądrymi ludźmi, bardzo inteligentnymi i to nie jest tylko moja opinia, bo ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z jedną osobą, która powiedziała, że kocha pracować z Polakami właśnie dlatego, że są pracowici, inteligentni, zadają dobre pytania.
Jesteśmy jeszcze kreatywni
też.
I przedsiębiorcy.
To prawda.
Miło to słyszeć. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach pani podkreśla, że pracownicy są kapitałem, a nie zasobem. Czyli nie wykorzystujemy pracowników, ale inwestujemy w pracowników, staramy się dbać o nich, spełniać ich oczekiwania. Jednym obecnie z takich oczekiwań pracowników jest dobrostan pracowników, czyli ten stan, kondycja fizyczna, kondycja psychiczna, relacje międzyludzkie. Jak wobec tego pani prezes dba o dobrostan swoich współpracowników?
To jest świetne pytanie i rzeczywiście dbanie o dobrostan jest taką podstawą, myślę, w leadershipie dzisiaj, tak? Bo ja rozmawiając ze swoimi kolegami i koleżankami, zawsze podkreślam, że co jest najważniejsze w życiu. I to są moje osobiste takie przekonania. Zdrowie, rodzina, praca. Dokładnie w tej kolejności, więc zależy mi na tym, bo kto jest efektywnym pracownikiem? Efektywnym pracownikiem jest ktoś, kto jest zdrowy, ktoś, kto nie ma problemów w domu i ktoś, kto lubi swoją pracę i chce do tej pracy przychodzić. Wiem też, że uczelnia tutaj współpracuje z nami nad projektem Profilaktyka, tak. Więc Sandoz tutaj rzeczywiście w tym projekcie bierze udział. Nasi pracownicy dostali nawet dodatkowy dzień na badania lekarskie, raz w roku po to, żeby jakby zbadać swój stan zdrowia. Dodatkowo Sandoz zapewnia masę takich benefitów okołozdrowotnych, czyli mamy karty multisport, my mamy nawet w naszym budynku siłownię, wiele osób korzysta z tej siłowni. Natomiast to są rzeczy, które są związane jakby z takim dobrostanem zdrowotnym. Natomiast najważniejsze, myślę, że dla pracowników dzisiaj jest tak zwane bezpieczeństwo psychologiczne. Żeby ludzie, jak przychodzą do pracy, naprawdę byli w 100% efektywni, to muszą lubić tą pracę, muszą z przyjemnością do niej przychodzić i nie mogą się bać, tak? Nie mogą się bać, nie mogą być zestresowani, że nie wiem, szef wstał lewą nogą, że tak potocznie powiem, tak? Żeby sprawiać jednak, tworzyć taką atmosferę, żeby każdy pracownik czuł się dobrze.
Ja studentom zawsze mówię, że pracownika w zasadzie można zmusić do wszystkiego, ale nie można zmusić do tego, żeby polubił swoją pracę.
To prawda.
A to jest bardzo ważne.
To prawda.
Bo jak polubi swoją pracę, to będzie zaangażowany, będzie kreatywny i będzie z chęcią przychodził do tej pracy, co według mnie jest bardzo ważne, bardzo istotne.
Ja też powtarzam naszym pracownikom, że spędzamy tyle godzin w pracy, tak? Bo 8 godzin minimum, czy to jest praca zdalna, czy praca w biurze, no to szkoda swojego zdrowia właśnie psychicznego na to, żeby pracować w środowisku, które mi nie odpowiada.
A chciałbym poznać opinię pani prezes na temat pracy zdalnej.
Mhm. No, na początku, szczególnie w czasach pandemii, byliśmy wszyscy zszokowani, że można i uważam, że można. Ja osobiście nie lubię pracy zdalnej. Bo
ja też.
O, okej. Dlatego, że ja kocham kontakt z ludźmi, a jednak ta praca zdalna, ona jest dość wyczerpująca, bo człowiek siedzi przed tym komputerem pół dnia. Ja mówię o takiej pracy, powiedzmy sobie, no rzeczywiście biurowej, tak? W międzyczasie jest dużo tak zwanych distraction. Mam wrażenie, że jestem mniej efektywna, a spędzam więcej godzin w pracy. Natomiast dla mnie praca zdalna i oczywiście my mamy taki hybrydowy model pracy, że 2 dni obowiązkowo trzeba być w biurze, pozostałe dni dajemy taką możliwość pracownikom pracy z domu. Ja przychodzę do biura praktycznie prawie codziennie. Zdarza mi się czasami w piątek nie przyjść, ale na przykład w tym tygodniu będę każdego dnia w pracy i nie dlatego, żeby być przykładem dla pozostałych kolegów czy koleżanek, ale ja naprawdę czerpię bardzo wiele z kontaktów ludzkich, z międzyludzkich.
My lubimy kontakt z ludźmi,
tak jest.
To jest po pierwsze. Tak. I to, co pani podkreśliła, też jest bardzo ważne, że dobry lider powinien umieć czerpać wiedzę z mądrości pracowników.
Absolutnie.
A my to czerpiemy tą wiedzę z mądrości pracowników, jak mamy z nimi kontakt. Dlatego my prowadzimy rozmowę na SGH, a nie zdalnie.
Tak jest, zdalnie.
Pani prezes, żyjemy w turbulentnym świecie. Zmiany nagłe, nie do przewidzenia, wstajemy rano, nie wiemy, co zrobi pan prezydent Trump, co ma przełożenie na geopolitykę. Jakie pani uważa, że są najważniejsze wyzwania, które stoją przed liderką, liderem?
Rzeczywiście te czasy są bardzo trudne i takie jak pan rektor powiedział, wstajemy rano i nie wiemy, co się wydarzy. Ja myślę, że przed liderami takim największym wyzwaniem jest stworzenie też takiego bezpieczeństwa dla pracowników. Oczywiście to się tak szumnie mówi, natomiast taka stabilność, pokazanie tego, że niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, my mamy konkretne cele, wiemy, co mamy do zrobienia i oczywiście to nie jest tak, że możemy to w zupełnym oderwaniu prowadzić, niemniej jednak no, takie utrzymanie wysokiego morale, rozmowy z pracownikami, podkreślenie takiej stabilności tego naszej chociażby organizacji, myślę, że jest bardzo istotne. A w kontekście biznesowym jest to trudna sytuacja. My jako firma farmaceutyczna też bardzo dużo mówimy o bezpieczeństwie lekowym, tak? Bo dużo mówi się o tym, że uzależniliśmy się nieco od, albo bardzo od produktów z Azji, więc my bardzo mocno pracujemy nad tym bezpieczeństwem lekowym. No ale mówię, to bezpieczeństwo pod względem takim liderskim, to stwarzanie takiego bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników, myślę, że jest chyba największym wyzwaniem dzisiaj.
Powoli będziemy się zmierzać do końca tej bardzo dobrej rozmowy. I mam pytanie, w zasadzie jeszcze dwa pytania. Jest pani prezes pasjonatką coachingu i mentoringu. Jakby pani prezes powiedziała, dlaczego ten mentoring jest taki ważny, jak go dobrze realizować?
W mentoringu najważniejsze jest po pierwsze ta ciekawość tej drugiej osoby, bo ja zawsze uważam, że mentoring działa w dwie strony. Z jednej strony ja jako doświadczona osoba mogę nauczyć czegoś człowieka, który ma jakieś konkretne, sprecyzowane oczekiwania, a z drugiej strony ja również mogę czerpać od tej osoby pod względem właśnie kompletnie innego spojrzenia na świat. I tak jak powiedziałam, słuchanie jest tutaj bardzo istotne w kontekście mentoringu, ale panie rektorze, jeśli pan pozwoli, to ja dam taki przykład, jak byłam ja zmentorowana przez jednego z moich mentorów. Jak pracowałam właśnie w Australii, przyszedł do nas nowy GM, który postanowił zmienić totalnie strategię organizacji. Zadawał nam mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań. To każde spotkanie to była taka sesja, co myślimy o tym, jak myślimy o tym, jak patrzymy na dane, jak te dane grupujemy i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy wypracowali dzięki tym pytaniom nową strategię. I z numeru dwa, takiego distance number two, myśmy zostali liderem rynkowym. I po tym, jak już ta strategia weszła w życie, to ja tak pomyślałam sobie, a znałam, ponieważ pracowałam wcześniej w Holandii w biurze globalnym, znałam strategię austriacką i ten człowiek kiedyś pracował w Austrii i poszłam do niego i mówię, ale przecież to jest dokładnie ta sama strategia, jaką przygotowałeś w Austrii. A on mówi do mnie, ale czy byłabyś tak zaangażowana i tak podekscytowana pracą, gdybym ci powiedział dokładnie, co masz zrobić. I pamiętam, że wtedy to miałam takie pierwsze wow, że rzeczywiście prawdziwy lider to jest ktoś, kto pokazuje kierunek, kto nie narzuca pewnych rozwiązań, ktoś, kto jest ciekawy, bo równie dobrze ta strategia mogła ewoluować w trochę innym kierunku, bo gdzie Austria, gdzie Australia, oprócz tego, że podobne nazwy. A jednak powiedział mi właśnie wtedy, że musisz stworzyć taką możliwość albo taką platformę dla swoich kolegów i koleżanek, żeby oni podążali za czymś, w co wierzą. I pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I pamiętam, że zdałam sobie sprawę, jak takie coachowanie, mentorowanie może wyciągać z ludzi to, co najważniejsze. Bo moim zdaniem rolą lidera nie jest do końca wskazywanie. Lider nie musi być najmądrzejszą osobą w pokoju. Lider to jest ktoś, kto widzi w innych cechy takie, które mogą zbudować tą konkretną osobę wyżej, lepiej i w tym kontekście ta osoba będzie mogła dostarczać nawet więcej.
Umie wykorzystać te mocne tak strony jest. Każdego z tak. nas, prawda? I myślę, że obecnie umie zarządzać tą różnorodnością, która też
dokładnie tak.
daje dobre rezultaty. To na koniec pytanie, ponieważ nas słuchają też studentki i studenci. Trzy najważniejsze rekomendacje dla młodych ludzi.
Myślę, żeby nie dać się wtłoczyć w konkretną formę. Wydaje mi się, że lider to jest osoba, która przede wszystkim powinna sobie zadać pytanie dlaczego. Powinna być autentyczna. Nie powinna się zmieniać w kontekście tego, co komuś się wydaje, że lider powinien sobą reprezentować, tylko na bazie swoich własnych wartości zadawać dużo pytań, wykazywać tą ciekawość i nie dać się wtłoczyć w schemat. To taka by była dla mnie rada.
Pani prezes, mimo to, że mówiliśmy o porażkach, to życzę pani prezes jednak samych sukcesów, bardzo a jak najmniej porażek. Naszą gościnną była pani Karolina Demus, prezes Sandoz w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję.
Rozmowy o przywództwie.